Połowa kapituły w radiowym studiu. Profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska i Dawid Bujno.
Każda literatura, wszystko co powstaje, wyrasta z jakiegoś miejsca. Regionalne, a zatem podlaskie, śląskie, warszawskie, jakieś. A to nie znaczy, że w tym się mieści jakiś rodzaj hierarchii. Że skoro podlaskie, to gorsze. Po prostu zaczęliśmy dostrzegać, jak silnie teksty, myślenie są usytuowane w konkretnych miejscach.
Coraz więcej autorek i autorów, którzy pochodzą z Podlasia czy z Białegostoku, zaczęło funkcjonować w różnych obiegach, co bardzo cieszy, że nasi autorzy się po prostu wybili.
Zresztą wasze nagrody z reguły później też dostają potwierdzenie innych literackich nagród i to jest bardzo ciekawy kontekst także.
Przykład Natalka Suszczyńska, która jest dosyć też w pewnych kręgach modną autorką. Tych osób jest coraz więcej.
W zeszłym roku było 70. Zgłoszenia w tym? Jest lepiej?
Więcej. To chyba rekord, tak mi się wydaje. Ponad 80 zgłoszonych książek. Chyba nawet dobijamy do 90.
Czy to, co jest ważne, znajduje się w puli tych wszystkich książek ciekawych do przeczytania?
Śledzę ten rynek wydawniczy pod kątem podlaskim. Mogę powiedzieć o pewnych tendencjach. Na pewno mamy bardzo wiele reportaży eksplorujących różne aspekty podlaskości, Puszczy Białowieskiej, oczywiście granicy, bo trudno teraz myśleć o Podlasiu, nie uwzględniając tego kontekstu kryzysu migranckiego i tego, co tam się dzieje, tych dramatów ludzkich, jakie się na granicy rozgrywają. Jak zawsze wypływa nasza wielokulturowość, czyli na przykład mamy reportaż o Starowierach i mam taką intuicję, że nie pojawia się teraz taka proza realistyczna, która kiedyś obsługiwała, można powiedzieć, wyjaśnianie rzeczywistości. Teraz mam wrażenie, że taką funkcję zaczyna pełnić reportaż, który no właśnie tę skomplikowaną realność no jakoś próbuje porządkować. No i tych reportaży jest dużo. Dużo jest też kryminałów. Mam wrażenie, że w kryminale jest moda na Podlasie. Też bywa różnie. Czasem Podlasie jest po prostu scenerią, czyli akcja kryminału mogłaby się rozgrywać gdziekolwiek, ale mamy konkretne nazwy miejscowości, nazwy ulic i możemy się zorientować, okej, to jest Białystok, to jest Podlasie. A bywają też takie, gdzie sama akcja kryminału no, mogłaby się wydarzyć tylko tutaj. Kiedyś Ela Konończuk zaproponowała taką kategorię kryminał tutejszy. No i to jest właśnie to. No i na przykład mamy wątek szeptuchy uwikłanej w jakąś kryminalną zagadkę. Więc no, podejrzewam, że to mogłoby się wydarzyć tylko u nas.
Ale kogoś na kształt Krzysztofa Giedroycia, który wymyślał sobie cały ten kontekst, nie tylko kryminalny, ale także języka i czasów, w którym umieszczał kryminały, to się nie zdarza.
Chciałabym, żeby tak było, ale niestety się nie zdarza. Czasem autorzy z zewnątrz mają jakieś wyobrażenie, na przykład na temat języka, którym się tutaj posługujemy i nie ukrywam, że czasami efekty bywają dość zabawne, żeby nie rzec kuriozalne. Przydałby się trochę lepszy research, bo czasem bardziej mi to przypomina, może pamiętacie takie komedie wileńskie ze Szczepciem i Tońciem, prawda? Więc tutaj mamy trochę poprzekręcanych końcówek, trochę zaśpiewu i to już ma być koloryt lokalny.
Jaki gatunek literacki w tej chwili zaczyna się pojawiać jako coś bardzo nowego?
Wydaje mi się, że od paru lat coraz mocniejsze są opowiadania, jeżeli chodzi o rynek polski. Jeżeli pytasz o różne nowe zjawiska, różne nowe gatunki, to doszukiwałbym się ich właśnie w tych tekstach pisanych wierszem.
A czy jest różnorodnie w tym roku, jeśli chodzi o poezję? I ciekawie?
To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że tych debiutów jest coraz więcej, to znaczy wychodzi z coraz więcej, ponieważ wydawcy widzą, że debiuty są coraz chętniej czytane, to znaczy jest coraz więcej nagród, tak jak nasza, które skupiają się właśnie na debiutach. Niestety wpływa to na jakość. Wydaje mi się, że tych debiutów dobrych jest tyle samo, tylko że plus jeszcze kilka niepotrzebnych. Widać na przykład mocny wpływ technologii, dyskusja na temat sztucznej inteligencji ma oczywiście już wpływ na poezję. Mamy kilka tomików mocno osadzonych w języku internetów, w języku memów, w języku social mediów i tak dalej. Ale też mamy oczywiście poezję egzystencjalną. Mam późny debiut Rafała Wawrzyńczyka. Guru już w środowisku, jako krytyk, jako pewna ważna postać rozpędzająca środowisko i dyskusję w tym środowisku i dopiero teraz wydał tomik. Jest zupełnie inny, bo nagle 50-letni mężczyzna wydaje książkę i porusza zupełnie inne tematy, inne rzeczy go interesują. No jest to książka bardzo świadoma językowo, ale na przykład egzystencjalna. jeszcze inne książki, ponad 40, że trudno byłoby to wszystko jakoś zebrać do kupy.
40 poetyckich.
42 poetyckie książki, jak widzę na liście.
Co ciekawego może być jeszcze?
Nie mogę tutaj mówić za dużo, żeby nie zdradzić swoich preferencji. To zawsze jest trudne przed obradami kapituły, żeby mówić w miarę konkretnie, ale jednak nie ujawniać swoich typów.
To nazwiskami polećmy. Kto w takim razie tutaj się wśród tych zgłaszanych książek pojawił?
Mamy na pewno takich pisarzy, których już znamy i lubimy. Jest kolejna książka Ignacego Karpowicza, Anety Prymaki-Oniszk. Jest Wojtek Koronkiewicz, którego Podlasianie bardzo lubią. Jest Natalka Suszczyńska. Kolejny kryminał Katarzyny Bondy. Kolejny kryminał Marcina Silvanowa. Więc trudno wskazać jakieś nowe, gorące nazwisko. Raczej są to te osoby, które już znamy i których kolejne książki możemy przeczytać.
Tylko dodam, że dzisiaj po 12.05 rozmowa w cyklu Podlaskie charaktery z Ignacym Karpowiczem. Gdybyśmy wrócili tak w takim razie do waszego spotkania, podczas którego będziecie już w pełnym składzie kapituły, to wtedy jak to wygląda? Każdy zgłasza swój typ?
Każdy przynosi książki, jakieś tytuły, które z jakichś powodów mu się podobały albo które docenia czysto obiektywnie, prawda? Podaje argumenty, a później jest bijatyka, tak.
Zasadniczo wybieramy książki, o których warto rozmawiać, a potem głosujemy i rządzi prawo liczby.
Ludzie często pytają o kryteria przyznawania nagród czy nominacji. No to ja powtarzam to co roku. Kryterium jest jedno. Gust literacki pewnych osób, które żyją literaturą bardzo mocno. Nie jest oczywiste. Chyba nigdy kto zwycięży od razu.
My też umiemy słuchać, myślę. To znaczy zdarzało się podczas tych drugich obrad, kiedy wyłaniamy książki zwycięskie, że członkowie kapituły zmieniają zdanie. Właśnie na tym to polega. Tak, że dają się przekonać. Więc myślę, że to jest cenne, że mając swój gust, jesteśmy też otwarci na argumenty i słuchamy się nawzajem. Można się naprawdę dużo dowiedzieć o literaturze w trakcie takich obrad.
Ale wiecie, jakie to by było ciekawe, gdybyście na przykład zorganizowali takie posiedzenie kapituły w radiowym studiu, a my byśmy zrobili relacje online. Myślę, że to by było zdecydowanie ciekawsze niż pewnie sam finał.
Rozmawialiśmy o tym. Ja jestem akurat za transparentnością. Dlatego tak chętnie opowiadam na przykład w EPEI Piotkowieńskiemu, jak to wygląda. Natomiast byłoby pewne ryzyko takich publicznych obrad. Czy nie pokusilibyśmy się jakiś rodzaj performance'u? Nieuczciwego.
Albo autocenzury.
Tak.
No w każdym razie czekamy. Dodajmy tylko, że rok temu było 70 pozycji. 7 dostało nominacje. 2 były najlepsze książki roku i 1 najlepszy ogólnopolski debiut. Na koniec was zapytam jeszcze, bo Mikołaj Grynberg i Justyna Kulikowska to były te 2 najważniejsze książki. Warto było nagrodzić te osoby?
Tak.
Tak.
Widać, że na przykład Mikołaj Grynberg był bardzo słuszną decyzją. Natomiast Justyna Kulikowska jest wielka, więc absolutnie do końca życia będę dumny z tego, że brałem udział w obradach, które dwukrotnie ją nagrodziły.
Profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Dawid Bujno, dziękuję pięknie.
Dziękujemy.
I oczywiście spotykamy się pewnie już przed samym finałem.
Dziękuję pięknie. Do widzenia.
Dziękujemy.